Witam wszystkich braterstwo z tego miejsca. Pozdrowieniem Pańskim, pokój Wam. Na wstępie pozdrowienia od zboru, czyli zboru, do którego należę w Anglitach, od moich rodziców tak osobiście, a jeszcze ostatnio również takie pozdrowienia przesyłają brat Ryszard i Irena Gawrońscy z Seattle, którzy są w Polsce i którzy takie serdeczne pozdrowienia dla braterstwa również za moim pośrednictwem przekazują.
Dziękuję.
Temat, drodzy braterstwo, jaki postaramy się wspólnie rozważyć, będzie wynikał z podstawowego tekstu, który wybrałem jako właściwy do naszych rozważań. I to jest tekst, to są słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Tesalonicensów. 5 rozdział, a 21 werset. Jest bardzo, bardzo znany braterstwu werset, ale jednocześnie także głęboki w treść, pokazujący intencje apostoła, a ponieważ wierzymy, że apostoł, gdy działał pod natchnieniem, a wierzymy, że Biblia napisana jest pod natchnieniem Bożym, rozumiemy, że chociaż zalecenie daje sam apostoł w swoich słowach, kierując je tutaj do zboru w Tesalonice, to rozumiemy, że to jest boskie zalecenie. I w pierwszym właśnie liście do Tesalonicensów, 5 rozdział, a 21 wiersz czytamy: wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie. Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie. Ten tekst jest bardzo szerokim tekstem, możemy powiedzieć, i przez wielu, nawet chrześcijan, jest głębokie niezrozumienie, jak to może być, że słowa apostoła Pawła zwrócone są do wszystkich braci i sióstr, do wszystkich chrześcijan. On, pisząc je do zboru w Tesalonice, miał na uwadze to, żeby każdy odniósł korzyść ze stosowania jego zalecenia, ze stosowania tego wręcz zaproszenia, ale także i poniekąd obowiązku każdego chrześcijanina, jeżeli chce pozostać w prawdzie. Jeżeli chce być przekonanym, że to, w co wierzy, jest prawdziwe, jest właściwe, to jest dla niego tym dobrem, a chrześcijanin ocenia i rozumie, że wszystko to, co jest zgodne ze Słowem Bożym, z Biblią, jest właśnie tym dobrem dla niego. Takim drugim tekstem, też pomocniczym, ale bardzo, bardzo zbieżnym w tym przesłaniu apostoła Pawła, są też słowa apostoła Jana z pierwszego listu i 4 wierszu, gdzie w pierwszym wierszu tego rozdziału 4 czytamy: najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchów, jeśli z Boga są, bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat. Wiemy, że duchy to są nauki, które każdego jakby człowieka, niezależnie czy w jakimś systemie jest, czy poza systemem, w danym wyznaniu, poza nim, w grupie, poza grupą, związany z jakimś wodzem uznającym go za autorytet, ale też i poza tym wodzem. Może nie rozpoznaje tego wodza w takim poziomie charakteru, jaki posiada, na odpowiednim poziomie chrześcijańskiego charakteru i sumieniu w związku z tym, na może powiedzmy przeciętnym, a może nawet poniżej przeciętnej, to musi poddać według najlepszych intencji każdą naukę, która do niego dociera, i sprawdzić, czy rzeczywiście jest ona prawdziwa, czyli możemy powiedzieć, czy jest umocowana w Biblii, niezależnie od tego, czy ktoś wypowiedział się inaczej na ten temat, czy powiedzmy dany wódz, który jest uznanym, jest wielkim autorytetem, to czy rzeczywiście to jest zgodne z moim zrozumieniem Słowa Bożego i argumentami, jakie ja widzę z tego Słowa Bożego, i powinienem się ja czy ktokolwiek inny trzymać tych argumentów dopóki ktoś mi nie wykaże, że jestem w błędzie, że może ja źle rozumiem Słowo Boże, że może te argumenty, które przemawiają do mnie, w rzeczywistości właśnie na tym poziomie swojego charakteru, na poziomie sumienia, które, jak wiemy, powinno być kształtowane przez Biblię, a jeżeli ta Biblia dobrze jeszcze nie wykształtowała tego sumienia, no to ono może być właśnie poniżej przeciętne i ktoś może tego dokładnie nie rozumieć. Dlatego znajdujemy w Biblii słowa, że są tacy, którzy chwalą Boga w duchu i w prawdzie. Ci, którzy chwalą Boga w prawdzie, to są takimi, którzy mają na wysokim poziomie swojego rozwoju, swojego chrześcijańskiego charakteru to sumienie rozwinięte i w związku z tym są w stanie dobrze rozeznawać, co jest prawdą, a co jest błędem, co jest tą rzeczą dobrą, czyli ta nauka, z którą się spotyka, bardzo łatwo rozpoznają i przyjmują lub odrzucają. Natomiast tacy, którzy... Tutaj jest problem dla wielu i myślą, że no, jeżeli nie mają tego właściwego rozwoju charakteru, to może by było wielkim złem. Może by było wielkim złem, gdyby pozostawić ich też wolnej woli i zrozumieniu takiemu, jaki posiadają, pozostawić decyzję do przyjęcia lub odrzucenia danej nauki. Co było wielokrotnie zresztą rozważane, przyjmowanie lub zostawianie pokarmu, a więc rozumiemy, że taka zasada tyczy się również i takich, na takim poziomie charakteru, jakim posiadają, mają się trzymać takiego zrozumienia, jakie posiadają, mają być szczerymi przed Bogiem. I wtedy chwalą Boga w duchu, czyli w swoich intencjach i pragnieniach starają się najlepiej, jak to jest możliwe, dla ich umysłu, dla ich poziomu charakteru, służyć Bogu. Nie można takiej osoby przymusić, powiedzieć, ty musisz wierzyć i rozumieć tak, jak tamta osoba, może jakiś wielki autorytet zrozumiała i uznała, bo on tego nie rozumie, on tego nie przyjmie. On nie ma jeszcze takiego poziomu charakteru i takiego rozwoju swojego umysłu, żeby on to mógł zrozumieć i przyjąć, że to jest prawdziwe, że to jest dobre. Problem na początku, o którym wspomnieliśmy, dla wielu ludzi przeszkoda do tego, aby stosować te słowa wszystkiego, doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie, jest też taki, że przez wieki wykształtowało się wśród ludzi takie pojęcie, że istnieją dwie klasy ludu Bożego, kler i laikat. I w związku z tym, kiedy tylko wspomina się o Biblii, która jest rzeczą niezbędną, nie da się tego ominąć, jeżeli Bóg użył, zatwierdził taki sposób, taką drogę do przyjmowania lub odrzucania nauk, to człowiek tego nie zmieni. Choćby w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie człowiek stworzył jakieś ścieżki, udogodnienia, ulepszenia po ludzku, one zawsze po prostu doprowadzą do tylko i wyłącznie osłabnięcia w kierunku rozwoju w prawdzie i pójścia w kierunku błędów. No i tak rozumiemy właśnie, że tak się stało w pierwotnym Kościele, że wielu ludzi uważa, że nie mogą być tymi wszystkimi. Że wspominanie o Biblii, zastanawianie się nad Biblią, to jest dotykanie się rzeczy świętej, takie sakrum jak gdyby, którego nie powinni się dotykać, bo Bogu się to nie spodoba. Kiedy sięgniemy tak na krótko do historii pierwotnego Kościoła, kiedy następował ten podział na kler i laikat, no to bardzo łatwo sobie przypomnimy i w jakim kierunku pierwotne chrześcijaństwo jeszcze przed tam 108 czy 116 roku, jak tam niektórzy z pierwotnego Kościoła, ich listy o tym świadczą, zawłaszczenia słowa biskup, które jest równoznaczne ze słowem starszy, zawłaszczenie dla bardziej zdolnych braci. I ci bardziej zdolni bracia zaczęli zdobywać kontrolę, mając poparcie, bo tak się wydawało, że będzie dobrze. że będzie dobrze, tak ułożymy sprawy, zostawimy te sprawy rozważania nauk, rozważania wszystkiego, co powinno być dla nas dobrem, dla takich osób, no i reszta będzie tylko słuchać i będzie wszystko dobrze. Skąd to się bierze, możemy powiedzieć? Skąd taka gradacja, by szeregować braci z punktu widzenia ich zdolności? Wiemy, że ci biskupowie zdobywali coraz większą kontrolę. Tak jak już wspomniałem, to słowo starszy i biskup to jest równorzędny przywilej służby, no ale ci zaczęli rządzić i starszymi, i zborami, i później w większym zakresie ostatecznie do biskupa biskupów, który także taką kontrolę starał się sprawować, to ta gradacja jest po prostu w człowieku, w ludzkiej naturze. Jeżeli ona nie jest powstrzymana, to ten podział wśród ludzi następuje właśnie z punktu widzenia przede wszystkim zdolności człowieka, a nie z takiego punktu, jaki wskazał nasz Pan Jezus Chrystus, że to ma działać na zasadzie, że kto chce być pierwszym między wami, niech będzie sługą waszym. W pierwszym znaczeniu i we właściwym znaczeniu słowa służby, bo to słowo służba urosło znowu do urzędu, a nie do tego, żeby być jak najbardziej użytecznym dla Pana, dla braci, poświęcać swój czas, swoje wysiłki dla braci. Taki ktoś powinien być jak najbardziej oceniany. Kiedy do tych problemów, które mieli apostołowie, odniesiemy się i udamy się do Ewangelii Marka, do 9 rozdziału, 33, 4 i 5 werset, czytamy lekcję, jaką nasz Pan udzielił, i to była jedna z kilku lekcji, które apostołowie otrzymali, i wierzymy, że bardzo skuteczne były to lekcje. 9 rozdział Ewangelii Marka, a werset 33, 34 i 35. Zatem przyszedł do Kapernaum, a będąc w domu pytał ich, o czymżeście w drodze między sobą rozmawiali, lecz oni milczeli. Możemy zapytać się, dlaczego milczeli? No, mogli się pochwalić. Przecież rozmawialiśmy, który z nas jest zdolniejszy z punktu widzenia zdolności. Robiliśmy gradację. Nie chcieli. Było im po prostu wstyd. Dlaczego? Dlatego, że oni już wyczuwali, że to, co oni robili, nie było zgodne z duchem wypowiedzi naszego Pana, z tym, co On uczył, w jaki sposób powinni być jedni od drugich rozróżniani, w czym powinni być bardziej oceniani. Więc po prostu im było wstyd powiedzieć, że taką gradację czynili. No ale później, jak widzimy w historii, kiedy możemy to zauważyć, no i te dalsze słowa naszego Pana, który nie bez przyczyny zadał to pytanie, bo on tam na pewno coś słyszał, o czym oni rozmawiali. To było specjalne już pytanie dla nich, bo nasz Pan już miał przygotowaną dalszą mowę dla nich, tak jak czytamy. Lecz oni milczeni, albowiem rozmawiali między sobą w drodze, kto by z nich był większy, a usiadłszy zawołał 12 i mówił im, jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. I pamiętamy o tych matce synów Zebedeuszowych, która też przyszła do naszego Pana i mówi naszemu Panu, żeby jeden siadł po prawicy, a drugi po lewicy w królestwie. No ale o co najpierw nasz Pan pyta? Nasz Pan pyta, czy będą w stanie pić kielich, który on będzie pił, czyli inaczej mówiąc, czy będą w stanie znosić cierpienia. Nie królowanie tutaj na ziemi, nie panowanie. Jeden nad drugim, bo jest zdolniejszy, więc niech uprawia grzech panowania. Chociaż to nie jest rozumiane w obecnym czasie, że to jest grzech. A to jest grzech panowania. Więc te zasady jakby przez te różne doświadczenia, których udzielał nasz Pan Jezus Chrystus z tym swoim najbliższym, tym, którzy mieli stać na straży tego, co w Słowie Bożym jest przedstawione dla nas jako lekcja, i oni swoją rolę wypełnili. Ale jeśli chodzi już o innych, to nie było już tak różowo. A więc wielu wybijało się już za życia apostołów. Widzimy, że niektórzy znani są z imienia. Diotrefes, który uprawiał grzech panowania, sam miał własne zdanie, żeby nie przyjmować apostoła Jana, ale innym zabraniał, czyli rządził, panował. Nie było tam kongregacjonalizmu, nie było tam woli większości najwidoczniej, tylko po prostu innym nie pozwalał, jak czytamy. Czyli już ten grzech panowania się objawiał wśród zdolniejszych niewątpliwie jednostek, ale również to, co później się stało, co nadal było widziane przez apostoła, kiedy on się wyraża właśnie w pierwszym liście do Koryntian w 4 rozdziale od 8 do 13 wersetu, gdy się zwraca do takich, mówi: już bez nas królujecie? My jesteśmy śmieciami, jak on mówi, na tym świecie, omiecinami, no niewiele wartymi. My tu przechodzimy tylko doświadczenie. Królowanie kiedyś w przyszłości, kiedy będziemy użyci, i to też nie na zasadzie takiej, że tylko będą otrzymywać cześć, że będą otrzymywać pokłony, ale będą nadal służyć. Będą nadal służyć. Ale w tym życiu miały być właśnie doświadczenia. I brak uznania w tym świecie. Ktoś, kto zdobywał właśnie to panowanie, domagał się królowania i o dziwo takie rzeczy następowały. Więc mówiąc o tych rzeczach, możemy zauważyć, że zawłaszczenie sobie prawa do wglądania w świętą księgę, do decydowania, co jest prawdziwe, co jest właściwe, co jest dobre dla nas, a co nie dla ludu Bożego, nastąpiło właśnie taką drogą i tak przez długi okres czasu się rozwijało wśród ludzkości, że dzisiaj wielu chrześcijan boi się, ma pewien lęk przed Słowem Bożym, przed Biblią i przed ogromną samodzielnością, jaki ten werset w swoim przesłaniu niesie. Ogromna samodzielność każdego chrześcijanina, każdego brata, każdej siostry, niezależnie na jakim poziomie rozwoju charakteru jest, niezależnie na tym, jaki jest poziom jego sumienia, ma taką odpowiedzialność przed Bogiem. Postępować tak, jak sumienie mu nakazuje. Więc jest to jedna z przeszkód, o której tutaj powiedzieliśmy, jedna z przeszkód, żeby wprowadzać te słowa w czyn. Ale jakie są inne przeszkody, a jest sporo takich przeszkód. Jakie są jeszcze inne przeszkody, które powodują, że wielu nie jest w stanie skorzystać we właściwy sposób z tego zaproszenia, tej instrukcji apostoła Pawła, jaka została tutaj udzielona. Wielu bardzo dobrze odczytuje symbol, jaki został przedstawiony w Księdze Sędziów w 7 rozdziale, 5 i 6 wierszu, gdzie znajdujemy tych, którzy mieli pomóc Gedeonowi wypędzić Madianitów, ale trzeba było sklasyfikować, po prostu wybrać spośród pewnej liczby tych, którzy się rzeczywiście będą nadawać. I możemy sobie odczytać te słowa, 5 i 6 wiersz, 7 rozdziału. Wtedy zaprowadził lud do wód i rzekł Pan do Gedeona: każdego, który łeptać będzie językiem swoim wodę jako pies łepce, postawisz go osobno, także każdego, który uklęknie na kolana swoje, aby pił, stanie osobno. I była liczba tych, którzy chwytali ręką swoją do ust swoich wodę, 300 mężów, a wszystek inny lud, uklęknąwszy na kolana swoje, pił wodę. 300 z 10 tysięcy. Czyli jak ogromna rzesza tych, którzy mieli pomóc, ale zostali odrzuceni, nie postąpiła właściwie. Miała złą postawę. Ta zła postawa to jest właśnie to, że jeżeli człowiek ma stronnicze poparcie dla choćby najlepszej jednostki, dla najlepszego narzędzia, ale przyjmuje jakąś naukę bezkrytycznie tylko dlatego, że to narzędzie, które on uznaje, ta jednostka oceniła, że to jest dobre, to trzeba przyjąć jako dobre. No i tak ten typ słusznie został odczytany. Teraz możemy powiedzieć, że czy to mimo zrozumienia tego sposobu postępowania i przyjmowania właściwej postawy, że człowiek ma wziąć wodę w dłonie, czyli naukę, jaka choćby od najlepszego narzędzia jest podawana, i sprawdzić, Czy ona jest, ta nauka, właściwa? Czy ma dowody Słowa Bożego zgodnie z moim sumieniem? Czy też nie? Czy też odrzucić? To gdy taka postawa jest widziana jako właściwa, to dziwnym może być, bo tak już jest, tak możemy z różnych doświadczeń, z historii zauważyć, że ktoś, kto jest dotknięty stronniczym poparciem, choćby wiedział wszystko na temat stronniczego poparcia w szczegółach, jeżeli i tak zostanie dotknięty tym stronniczym poparciem, to ma po prostu związane ręce i nie jest w stanie zastosować tej prawdy zupełnie w swoich doświadczeniach, w swoim życiu. Zresztą bardzo podobnie jest z klerykalizmem, z grzechem panowania. Wiele jednostek było takich, które bardzo jasno widziały klerykalizm, grzech panowania, a później, kiedy zostały dotknięte klerykalizmem, znowu miały ręce związane i nie mogły nic uczynić. No bo to już on panował. A jak już on panował, no to jakby ważność tej prawdy, no musiałby się opowiedzieć, coś stracić. Nie zawsze, niewielu było w stanie temu zaoponować. Myślę, że trochę i Luther miał pod tym względem problemy. Ale jeżeli mówimy tutaj przede wszystkim o przeszkodach w stosunku do doświadczania wszystkich nauk i tego, co jest dobre, tego się trzymania, to jeżeli ktoś jest dotknięty takim stronniczym poparciem, to jeszcze będzie tolerował tą postawę, że ktoś wstał, wziął w dłonie tę wodę, przyjrzał się, czy jest czysta, ale jeżeli zdecydował i powiedział zgodnie z własnym sumieniem, że są jakieś zanieczyszczenia i on tej wody w takim stanie przyjąć nie może, już jest złym. Dziwna rzecz, że jak to stronnicze poparcie potrafi spowodować, że człowiek jest skłonny do posądzania o złe intencje. Powie wówczas, że taka osoba, która odważyła się to powiedzieć, szuka jakiegoś poparcia wśród innych, coś sobie znalazła w Biblii, że po prostu może nawet rewolucjonistą jest. A więc takie powstają skojarzenia dla osoby, której się wydaje, że nie można jakby rzeczywiście zastosować tej zasady, że ona raczej powinna pozostać pro forma. A my rozumiemy, że Bóg żadnych zasad pro forma nie daje. I to jest wielka przeszkoda, aby rzeczywiście w bezstronny sposób, w bardzo samodzielny, tak jak ten werset i to, co mówi apostoł Jan i to, co, o czym za chwilę jeszcze przytoczymy, dalej mówi apostoł Paweł, pokazuje, że każdy ma mieć zupełną samodzielność i uczciwość przed Bogiem w przyjmowaniu jakichkolwiek nauk. Czy uważa ją za prawdziwą i ją wtedy przyjąć, bo ma argumenty, czy też uznaje, że jest nieprawdziwą, brakuje mu argumentów. Jeżeli ktoś mu takich argumentów, które do niego przemówią, nie przedstawi, bo on ich nie widzi, a jest czysty w sumieniu przed Bogiem, pozostaje na zasadzie, że chwali Boga w duchu i nie przyjmuje choćby nawet prawdziwej zasady. Apostoł Paweł wypowiada także te znane słowa, które też były często cytowane, ale które pokazują brak jakiejkolwiek stronniczości, której on mógłby żądać w stosunku do niego od kogokolwiek. Więc Galatów, 1:8, warto sobie na tym miejscu przypomnieć, aby to dla nas było żywe, bo czasami, właściwie możemy powiedzieć, każdy człowiek ma duży problem jak gdyby z różnymi przeszkodami w stosowaniu tych jasnych i prostych słów apostoła Pawła: wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie. I on w 1:8 mówi, choćbyśmy i my, albo anioł z nieba opowiadał wam Ewangelię, mimo tę, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty. Jasne słowa. On nie mówi, że tylko co ja powiem będzie właściwe. Oczywiście pod natchnieniem to było właściwe, ale apostoł Paweł wiedział też coś więcej. On wiedział, że on także będzie działał pod oświeceniem, kiedy nie będzie pod natchnieniem. Tam pamiętamy, kiedy Kefas nie był pod natchnieniem, no to on mu się sprzeciwił w twarz i powiedział, był godzien nagany, sprzeciwiłem, bo obłudnie postępował. Nie był pod natchnieniem, jako oświecony. I tak samo apostoł Paweł miał na względzie to, że jako oświecony Może nie podać jakiejś nauki prawdziwej, niezgodnej z Ewangelią. On tutaj mówi, co jest tym warunkiem przyjmowania nauk. Od kogokolwiek one by pochodziły, nawet i od apostoła Pawła. Warunkiem ma być zgodność ze Słowem Bożym. Jeżeli tego warunku nie ma, każdy ma odrzucić taką naukę jako nieprawdziwą, jeżeli brakuje argumentów, by podać, że jest ona właściwa. Stąd też, mówiąc o tych różnych przeszkodach, jakie nas spotykają i widząc tę wolność jak niewolników Chrystusa. Nie jest to wolność, jaką świat widzi. Wszystko mi wolno, wszystko mogę. I my też rozumiemy, że apostoł Paweł, mówiąc wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie, nie miał też tam myśli, żebyśmy wszystkie nauki, jakie są na świecie, sprawdzali. Żebyśmy sprawdzali spirytyzm, okultyzm, satanizm. Bo my wiemy, że nam szkoda na to czasu. My wiemy, że z gruntu te nauki są złe. My mamy po prostu zajmować się takimi naukami, które sprawiają wrażenie, że są dobre. Na pierwszy rzut oka wydają się dobre, ale wymagają głębokiego sprawdzenia, czy Bóg umocował dowody, argumenty w Słowie Bożym, że taka nauka jest prawdziwą, wtedy ją przyjąć, czy też jest fałszywą, bo tylko na pozór, na pierwszy rzut oka ona była boskiego pochodzenia, a nasze badanie wykaże, że ona jest ludzkiego pochodzenia. I wtedy mamy obowiązek odrzucić jako niewiele wartą. Apostoł Paweł uważał za bardzo ważną rzecz zaakcentować bardzo silnie, skąd pochodzą pisma, które przedstawiali apostołowie. Często to było wyrażane w słowach nie tylko jako pisma, ale nawet było wyrażane pod ogólnym pojęciem proroctw, to co uczyli apostołowie, co doświadczali, co widzieli też często naocznie jako świadkowie. My wiemy, jak oni byli bardzo zabezpieczeni pod tym względem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby doświadczali wielu rzeczy. I nasz Pan o to dbał, dotyczących Jego życia, dotyczących wielu zdarzeń. A i sam apostoł Paweł, chociaż był apostołem takim, który już nie mógł tego doświadczyć, no to jego specjalne doświadczenie i doznanie takiej bliskiej społeczności z duchową istotą pokazuje, że też nasz Pan miał wzgląd na to, aby on był takim umocnionym świadkiem spraw Bożych i on później bardzo jasno mówił i powtarzał, jakie to doświadczenie go spotkało w życiu i jak on był też silnym w swoim głoszeniu, w przekazywaniu właśnie świadectwa odnośnie naszego Pana Jezusa Chrystusa z powodu właśnie tych doświadczeń, które zostały mu okazane. I tutaj poruszymy przynajmniej dwa przykłady tego, jak apostoł bardzo silnie, przechodząc do dalszego etapu naszych rozważań, jak apostoł Paweł uważał za rzecz tą potrzebną, aby wskazywać, że pisma, które są zawarte jako zbiór ksiąg, jako Słowo Boże, a przede wszystkim za które oni byli odpowiedzialni, czyli sam apostoł i pozostali apostołowie, że to nie są ludzkiego wymysłu, że to nie jest jakaś ludzka teoria, że to nie jest jakieś ludzkie założenie, ale właśnie, że pochodzą od Boga. I w tym liście do Galatów, w pierwszym rozdziale, to możemy zaraz do 11 i 12 wersetu się udać i znajdujemy takie jedno z wielu świadectw apostoła, gdzie czytamy, a oznajmuję wam, bracia, iż Ewangelia, która jest opowiadana ode mnie, nie jest według człowieka. Albowiem ja anim jej wziął, anim się jej nauczył od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. Są pokazane dwa źródła. Apostoł Paweł wspomina o nich. Dwa źródła pochodzenia wszelkiego rodzaju nauk, proroctw, jak możemy to określić. Pochodzenie od człowieka i pochodzenie od Boga. No i on mówi właśnie o tych dwóch i jakby przez sposób wypowiedzi pokazuje, że te ludzkie są niewiele warte. Ludzkie teorie, szkoda na nie czasu. Szkoda naszego wysiłku, aby zajmować się ludzkimi teoriami, tylko jak się zauważy, że one są w niezgodzie ze Słowem Bożym, pozostawić je samym sobie, uważając je za niewiele warte. I w pierwszym liście na przykład do Koryntian, w drugim rozdziale, też możemy odczytać ten werset. W pierwszym liście do Koryntian, drugi rozdział, 4 i 5 werset, czytamy następujące słowa. A mowa moja i kazanie moje nie było w powabach mądrości ludzkiej, słowach, ale w okazaniu ducha i mocy, aby się wiara wasza nie gruntowała na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Drugi dowód, i jest ich wiele, kiedy apostoł Paweł akcentował, skąd ta nauka, którą przedstawiali apostołowie, pochodzi. I następnym apostołem, z którego byśmy chcieli skorzystać, jest apostoł Piotr. I zadać sobie pytanie, o czym tak naprawdę apostoł Piotr mówi w swoim drugim liście, a 20 i 21 wierszu. Słowa są bardzo znane, różne lekcje były wyciągane i wnioski z tych wersetów. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 20 i 21 wiersz z Biblii Gdańskiej, to najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu. Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie. Jest użyte słowo wykład w tymże wersecie 20. Bliski kontekst tego wersetu to jest werset 21. I jakoby powstaje mniemanie, że apostoł Piotr mówi, kto ma wykładać, czyli interpretować, czyli wyjaśniać, czyli inaczej mówiąc, czy objaśniać Słowo Boże. Ale my wiemy, jesteśmy nauczeni o tym, że Słowo Boże, prawda, jest głoszona w sposób zgodny z kontekstem, nad którym zastanawiał się dany pisarz. Akurat tutaj chodzi o apostoła Piotra. Zatem należy sobie zadać pytanie, czy apostoł Piotr w tymże rozdziale pierwszym, a może zaraz w ścisłym kontekście, zastanawiał się gdziekolwiek na temat, kto ma wykładać proroctwa, kto ma wykładać pisma, czyli interpretować, objaśniać i tym podobnie. Jeżeli zobaczymy w 16 wierszu, co on mówi, to on mówi zupełnie to samo, co mówi apostoł Paweł. Kontrastuje dwa źródła proroctw, czyli nauk, bo w takim znaczeniu te proroctwa tutaj są użyte. To, czego uczyli apostołowie. W 16 wierszu czytamy, albowiem nie baśń jakich misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam znajomą Pana naszego Jezusa Chrystusa moc i przyjście, ale jako ci, którzyśmy oczami naszymi widzieli wielmożność Jego. Czyli inaczej mówiąc, znowu pokazuje jedno źródło, ludzka mądrość, jako baśnie, jako niewiele warte zasady, niewiele warte teorie, które miały być poddawane pod ludzką ocenę i tak dalej. Następnie w 19 wierszu mówi, i mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świecy w ciemnym miejscu świecącej, dobrze czynicie, ażby dzień oświtnął i oczenka weszła w sercach wasze. Co jest tą mocniejszą mową prorocką? To jest Słowo Boże, to jest drugie źródło. Źródło prawdy, którym tutaj autorem tej prawdy jest Bóg. Słowo wykład, jaki jest zastosowane w wierszu 20, jest to słowo epilisis. Dzielę tak na sylaby, ponieważ najpierw jest Y, później I następnie Y. Epilisis. Ma ono dwa znaczenia. Jednym z tych znaczeń jest rzeczywiście wykład, objaśnienie. Jeżeli braterstwo posiadają, myślę, że wielu posiada program The Word, tam jest ponad 20 tłumaczeń Słowa Bożego, Biblii, w różnych jej tłumaczeniach. W przeogromnej większości ci tłumacze oddali słowo jako objaśnianie, wykład, interpretacja i tym podobnie. W takim to znaczeniu jest oddane. I myślę, moim zdaniem, widząc takie podanie tego tłumaczenia, jest zbieżne, podobne do tłumaczenia z listu do Żydów bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani. Czyli inaczej mówiąc, to co przez wieki wręcz zostało ugruntowane i od tego tłumacze też nie byli wolni, że rozumiejąc, że istnieją dwie klasy ludu Bożego, to jedna z tych klas ma pewne większe prawa niż druga klasa. I jakby automatycznie podali tylko i wyłącznie to znaczenie jako objaśnianie, jako wykład. Ale też jest inne znaczenie tego słowa, a to jest rozwiązanie. I można powiedzieć tak, że są dwa tłumaczenia, które ja tam znalazłem, na które zwróciłem uwagę przy tym, jak ci tłumacze oddali te wersety. I myślę, że należy się szacunek dla tych tłumaczy, którzy w sposób obiektywny potrafili podejść do tłumaczenia tych wersetów, zwracając uwagę na kontekst, o czym mówił apostoł Piotr, a on kontrastował te dwa źródła. Jedno źródło, którym jest ludzka mądrość, czyli człowiek, ludzkie rozwiązanie, i kontrastował to z drugim źródłem o proroctwach, o pismach pochodzących od Boga. Bo gdy pójdziemy jeszcze do drugiego rozdziału, to on dalej tę myśl prowadzi, apostoł Piotr, i mówi dalej. O czym mówi? O tym innym źródle, właśnie ludzkim. Po przedstawieniu źródła boskiego w 20 i 21 wierszu, a właściwie kontrastu pomiędzy jednym źródłem a drugim, to w drugim rozdziale czytamy: byli też i fałszywi prorocy między ludem. Fałszywi prorocy, ludzka mądrość tam jest podana. Jako i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy z sobą wprowadzą kacerstwa, zatracenia, i Pana, który ich kupił, zaprzą się, sami na się przywodząc prędkie zginienie. A wiele ich naśladować będą zginienia ich, przez których droga prawdy będzie bluźniona. I przez łakomstwo z myślonymi słowami wami kupczyć będą, którymi sąd z dawna nie omieszkuje i zatracenie ich nie drzemie. Cały czas mówi tylko i wyłącznie, zanim tutaj przejdziemy do tego tłumaczenia, nic nie mówi, kto ma tłumaczyć proroctwa. Mówi tylko, skąd one pochodzą. Jedne pochodzą od człowieka. Mówi, jak to by było źle, jeżeli ktoś pójdzie za człowiekiem, za jakąś ludzką teorią, i mówi o źródle, którym jest Bóg. I on podaje tę prawdę, której się powinniśmy trzymać i stosować jako wzorzec w naszych rozpatrywaniach, czy dana nauka jest prawdziwa, czy też nie. Pierwsze tłumaczenie, jakie chciałbym tutaj, na które chciałbym wskazać, to jest Stare i Nowe Przymierze. Tak się to tłumaczenie nazywa. No i teraz zwróćmy uwagę, jak wyglądają te wersety, kiedy tłumacz biblijny obiektywnie, najwyraźniej rozpatrzył sprawę, o czym tam mówił apostoł Piotr wcześniej przed tymi wersetami, o czym później, jaki jest kontekst, jak trzeba oddać, w jakim znaczeniu teraz to słowo. Czytamy. 20 wiersz. Przede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo Pisma nie rodzi się z ludzkich przemyśleń. Nie z ludzkiej teorii, inaczej mówiąc. Nie z ludzkich założeń. I 21 wiersz. Proroctwo bowiem nigdy nie powstało z woli człowieka. Pierwsza część tego wersetu nadal nawiązuje jeszcze do tego, co powiedział w wierszu 20. Nie z woli człowieka, nie z ludzkiej teorii. Zawsze wypowiadali je ludzie posłani przez Boga, natchnieni Duchem Świętym. Takie jest tłumaczenie Stare i Nowe Przymierze. Bardzo logiczne, bardzo zbieżne ze ścisłym kontekstem 20 i 21 wierszu. Zgodne z szerszym kontekstem, co mówił apostoł Piotr wcześniej przed tymi wersetami i po nich. I z kanonem wypowiedzi, jaki znajdujemy w Biblii i o czym często wspominał apostoł Paweł, nic nie mówiąc, kto ma wykładać proroctwa. On mówił tylko i kontrastował dwa źródła. Źródło ludzkie i źródło boskie. I dość zbieżny z tym również jest tłumaczenie Nowego Testamentu Remigiusza Popowskiego, gdzie wiersz 20 brzmi: przy tym wiedzcie, że żadne proroctwo Pisma nie powstaje z prywatnej wypowiedzi. Znowu, z ludzkiego rozwiązania, z ludzkich jakichś teorii, założeń, oczekiwań, złudzeń nawet, jakbyśmy mogli powiedzieć, bo ludzkie teorie są złudzeniami. Tam jak apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan mówił, że ci, którzy miłości prawdy nie przyjęli, pośle im Bóg skutek błędu.
Wielkie złudzenia, dopuści Bóg na wielkie złudzenia, bo są oparte na ludzkich teoriach. I aby uwierzyli kłamstwu. No i 21 wiersz. Proroctwo bowiem nie z woli człowieka kiedyś zostało dane, lecz pod wpływem Ducha Świętego wypowiedzieli je ludzie od Boga. Bardzo logiczne, bardzo zgodne z całością wypowiedzi, z całością rozważań apostoła Piotra przed i po. Bóg nie podaje tak prawdy, że ktoś, pisarz natchniony, myśli o czymś, rozważa coś i raptem przez jedno słowo podaje jakąś doktrynę nową. Tylko musi być to zgodne z kontekstem. I na to kontekst wskazuje, o czym myślał, o czym mówił apostoł Paweł, apostoł Piotr, przepraszam, i że jedyna zgodność, jaka tutaj następuje, właśnie to ta, że słowo epilisis ma znaczenie rozwiązania, ludzkiego rozwiązania, które jest kontrastowane z boskimi rozwiązaniami, z boską nauką, jaką Bóg nam przekazuje przez natchnionych. Bo gdybyśmy mieli wziąć pod uwagę to, o czym mówi wiersz 21, że skoro od Ducha Bożego pędzeni byli ludzie i mówili o tych rzeczach, no to skoro wiersz 20 miałby mówić o tłumaczach biblijnych, to byśmy musieli się doszukiwać, że pewnie też by musieli być natchnieni. A byli tacy? No tłumaczy biblijnych nie było natchnionych. Oni popełniali błędy, pomyłki i my musimy wziąć to pod uwagę, oceniając każdego, kto podaje nam jakąkolwiek naukę, czy jest ona zgodna z Biblią, czy też nie. I tak myślę, że tak możemy zrozumieć i mieć to za pomoc w naszych rozważaniach odnośnie tego, czy dana nauka jest prawdziwą, czy też nie. To, do jakiego źródła kierują nas natchnieni pisarze, tak jak czynił to apostoł Paweł i apostoł Piotr. Pamiętajmy zatem, drodzy bracia i siostry, o tym, że każdy prawie człowiek ma jakieś dodatkowe sito, jak możemy symbolicznie powiedzieć, oprócz sita, którym jest Słowo Boże. Dla danych nauk, dla danych teorii, z którymi się spotyka i stosuje je w swoim życiu. Kiedy mówimy o sekciarstwie, które jest tą wielką przeszkodą, czyli stronnicze poparcie dla wodza, zaślepiające obiektywizm, żeby ocenić, czy coś jest prawdziwe, czy nie. Bo on to powiedział, to ja będę się tego trzymał w pierwszym rzędzie. Jeżeli ktoś mówi coś innego, na pierwszy rzut, w pierwszym momencie zawsze odpycham, no bo może ten wódz powiedział inaczej, ja wiem, że on powiedział inaczej, to tego nie przyjmę. To nie jest argument do Słowa Bożego, czy do oceny danej nauki, czy ona jest zgodna, właściwa, czy też nie. To nie jest argument. Nie ma ósmego pewnika prawdy, który gdzieś jest zagubiony i trzeba go szukać, że tylko przez określone narzędzia i w odpowiednim systemie Bóg podawał prawdę. Takiego pewnika nie ma. Choćby ktoś bardzo szukał, takiego pewnika nie znajdzie. I teraz możemy powiedzieć tak, że oprócz takiego stronniczego poparcia, jakie może być dla jakiegokolwiek narzędzia, wodza takiego czy innego, to może to być jeszcze taka przeszkoda. Ono może być poparciem dla grupy. Co jest dobrze widziane w mojej grupie? To przede wszystkim dam temu pierwszeństwo, a nie pierwszeństwo Słowa Bożego. Może dla jakiegoś systemu, w którym jestem, może ten system, może jakaś własna teoria na przykład też może być takim dodatkowym sitem. No owszem, Słowo Boże zgodne ze Słowem Bożym, ale to moje sito jest o jeszcze gęstszych otworach, o gęstszej gradacji, więc już przez to nie przechodzi. Ja to odrzucam. Niewłaściwe. Kiedy udamy się do takiego przykładu z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 45 i 46 wiersz, także znany nam wszystkim, też jest przedstawiony człowiek, który miał dodatkowe sito. Dodatkowe sito dla oceny, czy dana nauka jest prawdziwa, czy też nie. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, a werset 45 i 46. Filip znalazł Natanaela i rzekł mu: znaleźliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefowego z Nazaretu. I rzekł mu Natanael: możesz z Nazaretu być coś dobrego? Automatycznie dodatkowe sito. To nieważne, że prorocy pisali. Nieważne, że w Słowie Bożym tam Mesjasz i oni go rozpoznali, że to już przyszedł ten właściwy i prawdziwy i należy go przyjąć. Nie. On miał jeszcze własną teorię, której podlegali prawie że w 100% wszyscy Żydzi. Oni sobie wyobrażali, kim będzie ten Mesjasz, czym on będzie się charakteryzował, z jakiego to pewnie rodu on znamiennego przyjdzie i tak dalej, wiele rzeczy, dla których Jezus z Nazaretu zupełnie nie pasował i nie pasował Natanaelowi. Tylko, że odpowiedź, jaka dana była Natanaelowi, no to jest zgodna z naszym wersetem. Co ty masz zrobić teraz, jak otrzymałeś taką informację? Spotkałeś się z kimś, że ktoś rozpoznał tego prawdziwego Mesjasza? Rzekł mu Filip, pójdź oglądaj, sprawdzaj, doświadczaj, idź, sprawdź, sam masz Słowo Boże, masz argumenty Słowa Bożego, coś tam rozumiesz może z Izajasza, z innych proroc na temat Jezusa, który miał przyjść i oceń sam. I widzimy, że Natanael był jeszcze w takim poziomie charakteru, że potrafił odrzucić to dodatkowe sito i przyjąć Jezusa. I obyśmy my, drodzy bracia i siostry, także byli w takim stanie, że odrzucimy takie dodatkowe sita, jakie posiadamy w swoich charakterach na różnym poziomie, jaki mamy, charakteru chrześcijańskiego, jedni wyższy, inni mniejszy. I różnego rodzaju dodatkowe argumenty oprócz Słowa Bożego, żeby daną naukę ocenić, czy ona jest prawdziwa, a zatem dobra, czy też tę naukę odrzucić, bo rozumiemy, że tylko Słowo Boże jest tym dobrym sprawdzianem dla każdej nauki, czy ona jest właściwa, czy też nie. Dla wielu właśnie istnieje jeszcze to, że to musi być odpowiednim systemem podawane, systemem prawdy. A jaki, możemy zadać pytanie, jest najprostszy system podawania prawdy w Słowie Bożym? Mamy taki. Wydaje się w bardzo prostym wersecie podany, ale bardzo głębokim z drugiej strony. Ewangelia Jana, 14 rozdział, znany werset. 14 rozdział Ewangelii Jana. A 21 wiersz czytamy. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje, a kto mnie miłuje, będzie go też miłował Ojciec mój, ja go miłować będę i objawię mu siebie samego. Nieważne, czy to jakiś wielki autorytet przedstawia nam daną naukę, czy też nie. To, czy ona jest prawdziwa, czy nie, to Słowo Boże ma zdecydować. I brat Russell najwidoczniej bardzo dobrze oceniał tę prawdę, która tutaj jest podana, bo w mannie na 1 września powiedział, w jaki sposób udzielamy komuś poparcia. To jest poparcie warunkowe i niestronnicze. Że ktoś ma podobieństwo Chrystusowe, ma prawdę i ducha prawdy, czyli według tej prawdy postępuje. On żadnych innych kryteriów więcej nie podawał. Nie widział potrzeby podawania jakichś innych kryteriów do oceny, czy coś jest prawdziwe, czy nie. To są te argumenty, które przemawiają, że ktoś, komuś prawda jest objawiana. Objawię mu siebie samego. To są właśnie te warunki w tym wersecie, które są przedstawione. Tak więc, drodzy bracia i siostry, na koniec tych rozważań chciałbym powiedzieć, że my powinniśmy starać się, aby niezależnie skąd nauka, która pochodzi, gdy okaże się prawdziwą, mamy dbać o to, aby ona nas cieszyła. Niezależnie od tego, czy ktoś jest jeszcze w jakimś systemie, czy poza nim, czy jest w jakiejś grupie, czy poza grupą, czy rozpoznaje jakiegoś wodza, czy go nie rozpoznaje zgodnie z poziomem własnego sumienia, na takim, na jakim on jest. Ona ma cieszyć człowieka, bo jeżeli Bóg przygotował cudowne rozwiązania dla człowieka w sposób pozadenominacyjny i pozasekciarski, to czy to ważne jest, że to zbija jakieś ludzkie oczekiwania, ludzkie teorie, co i jak będzie, jakie będzie królestwo, jaką drogą ono zostanie osiągnięte i tak dalej, i tak dalej. Tak jak ta niewiasta tam w przypowieści pokazana, która szukała tego grosza i wiemy, że to chodzi głównie o naukę restytucji, która została zagubiona. A jak ją znalazła, to się bardzo cieszyła i zaprosiła jeszcze inne i się cieszyły. Tak ma być z każdą prawdą, z każdą nauką, która jest przedstawiona i która ma dowody, że jest boska. Ma być przyjęta za właściwą, ma nas cieszyć, a to, że są zbijane ludzkie teorie, które są baśniami, ludzkie założenia, to nie jest ważne. Ważne, że Bóg takie cudowne rozwiązania dla każdego człowieka przedstawił, każdego człowieka powinno cieszyć, bo w pierwszym rzędzie można by powiedzieć, powinno cieszyć chrześcijanina, ale myślę, że każdego człowieka, bo tym, którym się udało wyjść z różnych pogańskich religii. Jest taka historia pewnego Pakistańczyka przedstawiona w internecie, można ją znaleźć, który był nauczycielem w islamie, ale zaczął się zastanawiać, analizować. Gdy mu ktoś mówił o Chrystusie, nie odrzucał tego natychmiast, bo to jest niezgodne z jego teorią, a jeszcze niezgodne ze stanowiskiem, jakimś tam urzędem, który miał. On taką wierność i pierwszeństwo dał Słowu Bożemu, tak jak je rozumie, że wielokrotnie była próba jego uśmiercenia. My wiemy, że tam jest ogromny fanatyzm. To, co było fanatyczne w chrześcijaństwie, to już trochę przeminęło, a tam jest nadal ogromny fanatyzm. Jak już myślisz i zadajesz pytania, czy w Koranie coś jest dobre, czy nie, to już jesteś zły. To wcale jeszcze nie musiałeś powiedzieć, że oceniasz, że jest złe. Jak myślisz już i poddajesz pytania jakieś pod wątpliwość, już jesteś złym. I on wielokrotnie prawie, że na śmierć został zatłuczony. On nadal uważa, tak jak rozpoznał Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, jest naszym bratem. I on podał taką myśl, z którą na koniec chciałbym się z braterstwem podzielić. Jego myśl była taka, nigdy nie idź razem z grupą. W tym znaczeniu on to powiedział, że po prostu nie polegaj na to, że jak jesteś w jakiejś grupie, że Bóg wszystkich razem pobłogosławi, że ty masz być już tutaj bezpieczny i już po prostu no wręcz zbawienie, prosta droga, abyś się nie wychylił na prawo czy na lewo, dojdziesz do zbawienia. To są myśli człowieka. Ja często korzystam z takich świadectw ludzi, którzy potrafili po prostu od początku jakby, od fundamentów, zmienić swoje fundamenty, swoje patrzenie, analizowanie, to co do tej pory rozumieli za pierwszorzędne, odrzucili po prostu, bo nie spełniało to logiki, a Biblia zabezpiecza logikę. Ona zaspokaja nasz umysł. I kiedy taki człowiek szczery w swoim sercu ocenił, jakie tu są wspaniałe zasady, jakie ma Bóg wspaniałe rzeczy do zaoferowania każdemu człowiekowi, no to on to przyjął. I niech to dla nas będzie właśnie tym wielkim błogosławieństwem wynikającym z tych tekstów tutaj zacytowanych. Z jednej strony, że mamy być bardzo samodzielnymi. Każdy człowiek musi być bardzo samodzielny, ma być szczerym przed Bogiem, tak jak uważa. Co jest prawdziwe, to jest prawdziwe. Co wytrzymuje argumenty Słowa Bożego, to wytrzymuje. Jeżeli ktoś jednak przedstawi ci argumenty, że jest inaczej, miej w sobie cichość, żeby odrzucić to, co do tej pory uważałeś i przyjmij to, co pokazują ci te argumenty, że błędnie coś rozumiałeś i będziesz błogosławiony. Wtedy okazujesz, że znasz boskie przykazania i zachowujesz je i wtedy otrzymujesz te błogosławieństwa. I tych błogosławieństw ja pragnę, a także życzę wszystkim braciom i siostrom, wszystkim tym, którzy oceniają właśnie, jak to są wspaniałe lekcje, jak są wspaniałe nauki Słowa Bożego dla nas, gdzie Bóg nie chce mieć ślepego człowieka w ślepym przekonaniu, żeby robił to czy tamto, tylko dlatego, że on chce. To go wyróżnia z wszystkich innych fałszywych bogów, jakie istnieją na tym świecie. Wyróżnia go w tym, że chce mieć przekonanego, żeby był przekonany, że to jest prawdziwe. Życzę braterstwu błogosławieństwa Bożego z tych rozważań.